Przyjdź, Panie. Przyjdź, Panie, bo chcemy doświadczać mocy Twojej. To jest moją modlitwą każdego dnia. To jest moją modlitwą na każdym nabożeństwie. Macie takie pragnienie? Dzisiaj? Teraz? Halleluja. Kochani, czy ktoś z Was wierzy w moc Bożego Słowa? O, większość tak. Może inaczej, czy ktoś was nie wierzy, że Boże Słowo ma moc? Czy jest taka osoba? Popatrzcie, nie ma. A kto pamięta, o czym ostatnie kazanie było? Halleluja. Są osoby, które pamiętają, nawet ci, którzy głosili. Kochani, tak. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda, że większość z nas chyba nie pamięta, o czym by było ostatnie kazanie. Kiedy się zastanowimy, zaczniemy szukać, faktycznie coś było o sercu. Może inaczej. Macie swoje notatki? Amen. Są tacy, którzy mają. Wtedy, kiedy pada pytanie, o czym było ostatnio, jakże fajnie jest wtedy złapać nasze... Wiem, pamiętam i nagle wow, okazuje się, że ono jakby znowu odżyło. Macie notatki? Chyba, że macie tak doskonałą pamięć, kochani. Ja mam pamięć bardzo niedoskonałą, dlatego mam dwa duże zeszyty do notatek z kazań. Kochani, żyjemy w wspaniałych czasach. Zygmunt Sadowski, wszyscy go znacie, bo od lat robi to samo. Można po każdym nabożeństwie podejść: Zygmunt, nagraj mi płytę. I macie, kochani, całe nabożeństwo. Wychodzimy dalej, idziemy z duchem czasu. Możesz wyświetlić? www.kościół.pl. To jest strona naszego kościoła. Można albo poprosić Zygmunta, żeby nagrał, macie całe nabożeństwo, albo jeśli chcecie posłuchać, kochani, kazania, kościół.pl. Tam jest relacja z nabożeństw, z wydarzeń, tam są zapowiedzi i tam są kazania. Zygmunt oczywiście ma o wiele więcej, bo tam jest od dłuższego czasu. Tutaj mamy teraz na bieżąco kazania są umieszczane. Zobaczcie, kochani, Bóg wychodzi do nas z inicjatywą. Wykorzystując czas, wykorzystując technologię. Po co? Jak myślicie, kochani, po co? I wcale nie chodzi o pamiętanie, o czym było kazanie. Ale chodzi o to, co z nim zrobiliśmy. Jeśli macie notatki, jeśli nie, możecie włączyć kazanie, pobrać z internetu i zweryfikować. Tak, jestem człowiekiem wierzącym i ja mogę głośno mówić, ale czy ja coś z tym zrobiłem? Czy wyszedłem z takim przekonaniem, fajne było słowo, fajne było nabożeństwo, ale czy ja podjąłem jakieś decyzje? Czy to cokolwiek zmieniło w moim życiu? Czy to słowo, które wcześniej mówiłem, że takie fajne, czy na podstawie tego słowa widzę trochę inaczej? Czy mam inne spojrzenie? Czy inaczej myślę? Czy ono wykonało jakąkolwiek pracę we mnie? Na początku chyba to wy mówiliście, że Słowo Boże ma moc. Ma? Ma, jeśli jest. Ma, jeśli jest, ma, jeśli nie jest, schowane, że tak to określę, do szuflady. Wtedy ma moc. I tu chciałbym sięgnąć teraz do Bożego Słowa. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, od 1 wersetu. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, mniejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Jest mowa o dzieciach Bożych. Jest mowa o ludzie Bożym. Tu jest mowa o tych, którzy tak długo wołali. O tych, którzy uwierzyli, że Bóg jest. Którzy wierzyli, że On ma moc. To jest mowa o tych, których głos Bóg usłyszał. To jest mowa o tych, do których drodze Bóg stanął i dobra. Słyszałem wasz głos. Teraz was wyprowadzę i pokażę wam, jaką mocą was prowadzę. Iśli przez Morze Czerwone. Doświadczali wszystkich plag, które spadały na ziemię, ale nie na nich, bo byli ludem wybranym. Doświadczyli wszystkiego tego. I oto mamy odnośnik do tej sytuacji. Oni otrzymali obietnicę. Wtedy, kiedy Bóg ich wyprowadził, mówi: mam dla was ziemię obiecaną, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Chcecie? Idźcie za mną. I oto Boże Słowo mówi, że jeśli Boża obietnica jest dla nas jeszcze ważna, czy ktoś wierzy w Bożą obietnicę? W nowe niebo, w nową ziemię, w królestwo, gdzie nie będzie płaczu, nie będzie mozołu, będzie radość, będzie Bóg, będziemy razem z Nim żyli. Czy ktoś z was się tam wybiera? Czy ktoś z was chce tam iść? Boża obietnica jest aktualna. Boża obietnica jest dla Jego Kościoła. Jeśli więc obietnica Boża jest ważna dzisiaj, miejmy się na baczności, mówi Boże Słowo. Nie pisze, podskakujcie z radości. Podskakiwać będziemy wtedy, kiedy tam będziemy. Ale dzisiaj Boże Słowo mówi, miejmy się na baczności. Aby co? Aby tak jak tamci chcieli. Coś się stało, że nie doszli. Nie weszli do ziemi obiecanej. Żaden z nich nie oglądał Bożej obietnicy. I nam, tak jak i im, była zwiastowana dobra nowina. Przez zwiastowanie dobrej nowiny jestem dzisiaj w Jego Kościele. Czy to mi daje gwarancję tego, że będę w miejscu, które On obiecał? Nie. Ale tamtym słowo słyszane, słowo, które mówił do nich Bóg, przydało się na co? Ciężko to zrozumieć. Na co im się przydało to słowo? Wyświetl proszę ten drugi werset. Tak, im Boże Słowo mówi, im słowo słyszane przydało się na nic. Im słowo przydało się na nic. Nie wiem, czy robili notatki, czy nie, ale słuchajcie, mieli dwie wielkie notatki, o których nie mogli zapomnieć. Bo za każdym razem, kiedy szli z miejsca na miejsce, to nie była Biblia w komórce zapisana, że w każdej kieszeni się zmieści. Mieli dwie tablice. Z czego? Z kamienia. To nie były na kamyczkach pisane. To, co czytamy dzisiaj, jest ujęte na jednej stronie Biblii, ale tam były dwie tablice kamienne i oni za każdym razem, kiedy szli, oni czuli, że niosą Boże Słowo. To był kamień, który nie jest lekki. To tak myślę, że dlatego dzisiaj mamy Biblię, a oni musieli mieć kamień, żeby nie zapomnieli. Nie zapomnieli tego, czego noszą. I na co im się to zdało? Mówi Boże Słowo, na nic. Nawet takie ciężkie przypomnienie, fizycznie ciężkie, zdało się na nic. Dlatego, że słowo, które słyszeli, słowo, które oni słyszeli, nie zostało powiązane z wiarą. W innym tłumaczeniu jest napisane, nie zostało złączone z wiarą. Ja robię notatki i wracam do nich. Przeglądam, patrzę, przypominam sobie słowo. Dawid mówił o sercu. Wow. I zaczynam się zastanawiać, Boguś, co z tym zrobiłeś? To jest odpowiedzialność. Wiecie, można mieć płytę z każdym kazaniem. Można mieć pełne szafy notatek. Jeśli przydaje się to na nic, to wiecie, czego możemy oczekiwać? Nic. Słowo nie zostało złączone z wiarą. I o ironio, pytamy się ludzi dzisiaj, jesteście wierzący? Jesteśmy. Wierzysz w Boże Słowo? Wierzę. I zapewne oni tak samo by mówili. I przydało się na... Ten sam list do Hebrajczyków od 11 wersetu. Dlatego, że mamy takie doświadczenie, od 11 wersetu czytamy, starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe. Słowo Boże jest skuteczne. Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, które przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Bo Słowo Boże zdolne jest osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by mogło się ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Co to znaczy, starajmy się? Wiecie, o ile ja rzeczy się staram? Ho, ho, ho. Ale o wielu, wiele rzeczy, w wielu z tych rzeczach jeszcze nie zrobiłem nic. Ale jakbyście zapytali, to mogę opowiadać. Ja się bardzo staram. Tutaj starać się znaczy zrobić coś. Dosłownie, tak, dosłownie starajmy się, to znaczy zróbcie coś. Tak, słowo mówi do nas, jeżeli tak uważacie, jeżeli pamiętacie doświadczenia narodu izraelskiego, zróbcie coś. Zróbcie coś, aby wejść. Nie wystarczy mówić, wierzę, że Bóg przygotowuje nam mieszkanie. Nie wystarczy mówić, że On dał nam zbawienie. Tak, ale to jest proces, to jest droga, na której Bóg nas postawił. I Boże Słowo zachęca nas, jeśli jesteśmy Kościołem Bożym, to zróbmy coś, żeby tam wejść. Uczyńmy jakieś kroki. Abyśmy nie szli za przykładem czego? Nieposłuszeństwa. Nie posłuszeństwa. Tak, od samego początku, od Adama i Ewy do dziś jest tak samo. Człowiek słyszy podszepty diabelskie i zastanawia się w swoim sercu, czy aby na pewno. Czy nie mieliście już takich rozmów? Boże Słowo mówi dokładnie tak, ale czy aby na pewno? To, dlaczego człowiek często nie chce się zmierzyć z Bożym Słowem. Dlaczego człowiek czyta, tak, to jest Słowo i Józi te Słowo by trzeba było dopasować. Ale wtedy, kiedy o sobie myślimy, to może odkładamy to na później, dlatego że Słowo jest żywe. Że wierzymy w to, wierzymy, że jeśli je przyjmiemy, to nie będzie tak samo. Jeśli je przyjmiemy, to ono swojej skuteczności rozwali nasze życie. Ono swojej skuteczności rozwali nasze dążenia, nasze pragnienia, naszą zawziętość, upartość. Tak, to jest problem ludzi wierzących, którzy odrzucają Słowo dlatego, że boją się cięcia. Bo Słowo Boże jest ostrzejsze niż jakikolwiek miecz. Jeśli chcemy je przyjąć, to ono zrobi cięcie. Ono zrobi cięcie i zostanie coś oderwane, odcięte. Nie będziemy tego mieli. Chyba wszyscy pamiętamy, co Pan Jezus mówił. Nie może ktokolwiek, kto idzie za mną, nie może iść dalej, jeśli się nie zaprze samego siebie. Jeśli nie stanie przed Bogiem i nie powie tnij, to nic, że mi się to podoba, to nic, że mi jest dobrze z tym żyć, ale ja chcę iść dalej, a ty tnij. Nie ma stworzenia, które mogłoby się ukryć przed Nim. Nie ma stworzenia, które mogłoby się ukryć przed Nim, tu jest z małej litery. Czyli tu nie chodzi o samego Boga, który jest w niebie, ale o Jego Słowo. Nie ma miejsca, w którym można by się było schować przed Słowem. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 47 i 48, te dwa wersety. Jan, 12 rozdział, 47-48. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi, nie przejmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał, to jest troszeczkę inaczej w oryginale. Tu jest postawiony w tym tłumaczeniu akcent na przestrzeganie. Ale w oryginale tam jest użyte słowo wierzyć, ufać. Kto słucha słowa mojego, ale nie ufa, że to jest słowo do niego, nie wierzy, że ono może zmienić zupełnie twoją sytuację. To słowo kiedyś będzie naszym sędzią. Kochani, tak, Bóg daje nam odpowiedzialność. Czy jesteśmy tego świadomi, że kiedyś staniemy przed Bogiem? I Bóg powie, posłałem Dawida, posłałem młodych ludzi do tego kościoła i oni mówili inne rzeczy. Posłałem starszych. Co z tym słowem zrobiłeś? Najbardziej chyba zdumiewające jest ta sprzeczność, którą tutaj pozornie można zobaczyć. Czy ktoś z was gardzi Jezusem Chrystusem? Gdybym wcześniej tego nie czytał, a zadał te pytanie, pewno wielu z was by się oburzyło. Co ty opowiadasz? Jak można gardzić? Jak? Można. Można. To są słowa, które Pan Jezus mówił do tych, którzy Go słuchali. Do tych, którzy wyznawali swoją wiarę. Kto mną gardzi? Dosłowne tłumaczenie mówi, kto odrzuca. Inne tłumaczenie, kto odmawia mi. Albo kto łamie wierność. Kto odrzuca słowo, które ja mówię. Kto łamie wierność słowu, które ja do was mówię. Kto gardzi mną i nie przyjmuje mnie. I też jest bardzo, bardzo ciekawe tłumaczenie tego. Co to znaczy nie przyjmuje? Dosłownie, kto nie uchwyci się słowa mojego. Kto mną gardzi i nie uchwyci się mojego słowa, ale jest jeszcze bardziej dosadne tłumaczenie. Dokładnie tego samego zwrotu używa się przy zawarciu związków małżeńskich. Dosłownie znaczy to wziąć za żonę. Jesteśmy razem. Ty i ja. Jesteśmy braćmi, siostrami. Ale jedną żonę mam. Tylko jednej osobie powiedziałem, ty jesteś na wyłączność. Znacie to? I to Pan Jezus tutaj mówi. Kto by słuchał moich słów, nie wierzył w nie. Kto odrzuca słowo, które ja mówię, kto nie chwyta się ich, kto nie bierze jego tak blisko do siebie, że mówisz, oto jestem z tobą na zawsze. Słowo, które wam głosiłem, sądzić będzie w dniu ostatecznym. Może ktoś z was pomyśli, o, bracie, trochę przesadziłeś, bo mówisz słowo do Kościoła, do ludzi wierzących. Nie uważam, że przesadziłem. Jeśli ja bym przesadzał, to musiałbym powiedzieć, że Biblia jest mocno przesadzona. Te słowa kierował Pan Jezus do ludzi wierzących. Do niewierzących mówił zupełnie co innego. Do niewierzących mówił, zaufajcie mi. Ale do ludzi wierzących mówi, jeśli już uważacie, że jesteście wierzący, to zróbcie coś z tym. Możecie mnie przyjąć, możecie mnie przyjmować każdego dnia albo odrzucać. Możecie mnie przyjmować albo mną gardzić. Tak, kochani, każdy z nas kiedyś będzie musiał stanąć w odpowiedzialności za swoje życie, za nasze decyzje. Za decyzje nad każdym słowem, które słyszeliśmy. Jeśli nie podejmujemy decyzji, to jest decyzja. Gardzę nim. Nie za bardzo ono mnie obchodzi. Kiedy przyjdzie Pan, jedni usłyszą, pójdźcie błogosławieni, a inni usłyszą, odejdźcie precz, przeklęci. Którzy to są? To jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Od 31 do 46 wersetu. Ewangelia Mateusza 25, 31 do 46. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowi z Nim, wtedy zasiądzie na tronie chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustanowi i ustawi owce po prawej stronie, kozły po lewej. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodnim, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Cię pić? Kiedy widzieliśmy Cię przychodnim i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy się? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy i tym po lewicy powie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodnim, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu powiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodnim, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tak, kolejne słowa, które Pan Jezus kierował do ludzi, którym się wydawało, że są wierzący. Dlaczego Pan Jezus użył takiego sformułowania, takiego przykładu? Kiedyś czytałem o owcach, o kozłach i przypomniał mi się pewien cytat, który sobie zanotowałem. Występuje bardzo bliskie podobieństwo między kozami a owcami. Dzikie formy kóz i owiec są bardzo trudne do rozróżnienia na pierwszy rzut oka. Którzy są wierzący, którzy nie? Kochani, nie zrozumiejcie, że ja chcę teraz pokazać na kogoś, ty jesteś wierzący, a ty nie. To nie jest moją rolą. Słowo, mówi Pan Jezus, które głosiłem wam, ono sądzić nas będzie. Każdego z nas. Ono zweryfikuje wtedy, kiedy staniemy przed Bogiem. Czy byliśmy wykonawcami, czy tylko słuchaczami? W innym miejscu pisze: nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi kogo? Tak, dokładnie, oszukującymi samych siebie. Co jest dziwne, że wszystkie uczynki, te, o których Jezus tutaj mówi w 45, 6 wersecie, które tutaj mówi, one, za wyjątkiem chyba odwiedzania więźniów, te wszystkie uczynki, one były w żydowskiej etyce. Oni ich się uczyli. Wszyscy wiedzieli, że pobożność na tym wygląda, na tym polega. Troska o ubogich, udzielanie gościnności obcym, odwiedzanie chorych były podstawą żydowskiej pobożności. Czyli mieli głowy wypełnione czym? Słowem. I zdało im się na co? Na nic. Jestem po lekturze pewnego filmu, z którym sam się rozprawiam. W jaki sposób Bóg działa? My, jako wierzący, chcielibyśmy, i o tym mówimy, że taki Kościół ma być, że ludzie będą szli, będą kładli ręce, albo inaczej. Pomóżcie mi. A takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą w imieniu moim. Na chorych ręce kłaść będą i? Co jeszcze? Demony wyganiać będą. Znacie to? Jest mowa o kim? O Kościele. Wiecie, jak mnie to bije? Jak mnie to bije? Ja ciągle modlę się, mówię, Boże, chcę coś zmienić. My się przyzwyczailiśmy jako Kościół. Zaprosimy ewangelistę. Zaprosimy tego, który ma dar prorokowania i będzie prorokował. Albo znajdziemy takiego, który ma dar uzdrawiania. Przyjedzie i... Gdzie jest napisane, że zadzwonicie do Częstochowy i poprosicie pastora Tomka Kmiecika? Ale takie znaki towarzyszyć będą. Gdzie to jest zapisane? Wierzycie, że to jest w Bożym Słowie? Komu one będą towarzyszyć? Pastorowi. To jest jego odpowiedzialność. I biada mu, jeśli nie będzie taki, stanie kiedyś przed Bogiem, odpowie za to. On też. Tak. On też. Uchwycić się Słowa Bożego. Bracie, siostro, czy znasz to uczucie uchwycić się Bożego Słowa? Czy znasz te przymierze z Bożym Słowem? Przymierze, przyjąć je tak, jak przyjmuje się małżonkę. Od teraz jesteśmy razem. Nie ma nic, co by nas rozdzieliło. I wierzę, i każdego dnia doświadczam, że Ty jesteś mój, ja jestem Twój. Zauważmy, kochani, że Pan Jezus nazwał kozłami tych, którzy wcale o sobie tak nie myśleli. I owce, i kozły, jedni i drudzy byli czynni. Jednych i drugich było widać, ale jedni uchwycili się słowa, usłyszeli. Jeśli usłyszał ktoś głos, który mówi, największą pobożnością jest, pomóżcie mi. Znacie Boże Słowo? Trzeba by je odświeżyć. Największą, tak, pastor, on zawsze tu podpowiada. Największą pobożnością jest nieś pomoc wdowie i sierocie. Wierzycie, że to słowo jest prawdziwe? I ono kiedyś nas będzie sądzić. To, czego kozły nie zrobiły. Oni znali. Kozły znały. Ale nic z tym nie zrobiły. Im to słowo przydało się na nic. I w konsekwencji osiągnęli nic. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. od 21 wersetu. Kochani, zachęcam. Zachęcam. Jeśli mogę dać zadanie domowe. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Przestudujcie je całe. Bardzo wiele tutaj jest prawd o tym mówione. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Znowu, słowa skierowane do ludzi. To są jedne z ostatnich słów Pana Jezusa. Wtedy, kiedy coraz więcej ludzi było dookoła Niego. Wtedy, kiedy coraz więcej uczonych w Piśmie było dookoła Niego, bo oni musieli zrobić z tym coś. Co zrobili, wiemy. Żeby nie mieć z tym problemu, wygnali Go na Golgotę. I szybko się przekonali, jak to słowo stanęło przeciwko nim w oskarżeniu. Trudno mi jest sobie wyobrazić. Ci, którzy wyganiali demony, ci, którzy stali w kościele i prorokowali, mówili prawdę? I mówili. Bo kto może demony wyganiać? Albo jaką mocą? Czy diabeł może diabła wygonić, jak mówi Pan Jezus? Nie. Ale jeśli chodzi o ich prywatne życie, to oni skupili się na darze, który otrzymali od Boga. I tak się ucieszyli, że demony są mi posłuszne, że wyganiam demony, że ja już nie potrzebuję wchodzić, że ja już nie potrzebuję starać się wejść do owego odpocznienia. Na samym początku tego rozdziału, od 1 wersetu, słowo jakby nie pasowało do całości. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. Czemu widzisz dźbło w oku brata swojego, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę dźbło z oka twojego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swojego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swojego. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakie myśli macie o innych ludziach? Jak ich oceniacie, tak wy będziecie ocenieni. I co? I modlimy się modlitwą pańską, chociażby odpuść nam nasze winy. I to możemy najgłośniej wołać. I druga część mówi: tak samo jak my odpuszczamy. Czy chcielibyście, aby Bóg powiedział: Janku, dobra, wybaczam ci. Ale wiesz, co jest w pamięci, to jest w pamięci. Kto wie, może jeszcze kiedyś przyjdzie czas rewanżu. Nikt z nas by tego nie chciał. Pójdę po bandzie, jak to młodzież mówi. Sięgnijmy, powiedzmy, 2 lata do tyłu. Plus, minus 2 lata. Pamiętacie? Kochani, powiem o sobie. Przez długi czas diabeł tak to robił, żebym pamiętał. Przez długi czas gdzieś ktoś przychodził i słyszałem słowa, jak to ktoś mi powiedział, nie godzi się nawet mówić, co o tobie słyszałem. I dwa wyjścia. Albo wierzę Bożemu Słowu, albo rozprawię się z tym. Zrobię dokładnie to, co ono mówi. I będę owcą, albo będę dalej w kościele i będę kozłem. Powiem, dobra, wybaczam ci, ale to zostało w mojej pamięci. Tak, jest taka fizyczna zasada, że rany się goją, blizny pozostają. Ja też mam blizny na swoim ciele. Blizny chirurgiczne. Kto z was widział jedną? Nikt? Wiecie dlaczego? Bo to są moje blizny. Wiecie, kiedy ja o nich pamiętam? Wtedy gdzieś mam na brzuchu, wtedy, kiedy gdzieś się pochylę na czymś twardym, wtedy, kiedy mnie to zakuje. Wtedy pamiętam, aha, tam jest blizna. Ona jest bardziej wrażliwa. Ale nie pamiętam o niej. A jak jest z naszym przebaczeniem? Możemy je wykonać albo nie. Ten sam rozdział Ewangelii Mateusza 7 od 24 wersetu. Każdy więc, kto słucha słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce Bożego Słowa. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry 2 lata temu. I uderzyły w dom, ale on nie runął. Dlaczego? Dlatego, że był zbudowany na opoce. Kiedyś słyszałem, byłem świadkiem takiego rozważania. Dwóch braci, proszę, na środek. I był jeden kawał chłopa, a drugi był mniejszy ode mnie, sporo chudszy. I do tego większego mówi, i teraz zrób to, co jest napisane w Bożym Słowie. Ty jesteś wiatr, ty jesteś wicher, ty jesteś deszcz. I co one zrobiły? I uderzyły, i uderz go. Dobrze, że nie chciał tego zrobić. Ale gdyby tak było, po co Pan Jezus to napisał? Nie napisał, że może tak być, że wiatry nie stąd, nie zowąd się pojawią, zacznie wiatr się zmagać, ale mówi, i uderzyły na dom. I one przetrwały, dlatego że były osadzone na opoce Bożego Słowa. Bracie, siostro, Słowo Boże jest dla nas życiem. Słowo Boże powinno być dla nas życiem. Słowo Boże powinno w nas powodować cięcia. To, co nie buduje, od tego, co buduje. Bez względu na to, co czujemy, bez względu na to, jak jesteśmy zranieni, bez względu na to, jakie my mamy wyobrażenie. Nie pozwólmy diabłu nigdy kwestionować Bożego Słowa. Słowami, czy aby na pewno. Wierzysz w Boże uzdrowienie? Przecież to jest obietnica z Biblii. Wierzysz w uwolnienie w imieniu Jezusa Chrystusa? Okej. Wiemy, co czynił Pan Jezus. I czasami tęsknimy. Chcielibyśmy czynić to, co On. Ale chcę wam powiedzieć, albo inaczej, chcę przypomnieć słowa Pana Jezusa. I większe niż te będziecie czynić. Kto? Kto? I będziecie chodzić na nabożeństwa. I będzie kazanie, będzie uwielbienie. I to wam wystarczy do życia, tak? To wystarczy, żeby zbawić ten świat, tak? I większe czynić będziecie. Pytanie, kto? Kto z was, bracie, siostro, czyta Boże Słowo? Czy ktoś z was wyczytał to w Biblii? Ja tak. I to dlatego jest dla mnie tak ciężkie. I dlatego dla mnie jest to tak wielki ciężar, z którym się zmierzam, mówiąc, Boże, ile razy wołam, modlę się, Boże, pomóż mojemu niedowiarstwu. Wierzymy Bożemu Słowu? Co jest niemożliwe dla wierzącego? Przypomnijcie, co jest napisane, że co jest niemożliwe? Jak zwykle pastor Janek odpowie od razu. Kościele drogi, co jest niemożliwe dla wierzącego? Nie ma takiej rzeczy. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko. Dla kogo jest wszystko możliwe? Kto może wszystko? Czy może ktoś sobie dzisiaj odpowiedzieć, kto może wszystko? A kto to jest Kościół Boży? Odwołam się do słów Pana Jezusa. Sprytnie ich podszedł. Za kogo mnie ludzie uważają? Za kogo mnie Kościół uważa? A wy? Teraz powiedzcie wy, za kogo wy mnie uważacie. Dla kogo jest to możliwe? Dla Kościoła? Kto to jest Kościołem? Ja. Ja i ty. Zatem, kochani, dwie opcje przed nami. Albo zamykamy Biblię, bo boimy się, że z tym się trzeba będzie zmierzyć, albo podejmujemy wyzwanie. Tak, i nieraz słyszałem, kochani, nieraz słyszałem tutaj w tym zgromadzeniu. I tak czułem, żeby podejść, żeby się pomodlić. I nie zrobiłem. I tak było wczoraj. Dzięki Bogu za to, że On nie pozwoli mi usiedzieć na miejscu. Wczoraj był wspaniały wieczór uwielbienia. I tak ciągle patrzyłem najpierw w stronę brata Adama. Ciągle patrzyłem. Podejść do niego. Myślę, wiecie, nie ma żadnego wyzwania. I tak się przekomarzam. W swoich myślach, w swoim sercu. Z kim? Z Bogiem. I podszedłem. Później rozmawiam z bratem Adamem, a on biedny, wiecie, co robił w tym czasie? Modlił się, Boże, niech ktoś podejdzie i pomodli się o mnie. I odpowiedzialność. I tu jest odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność. Tak, jeśli ja bym nie podszedł, to pewno Bóg może i Szymka by za perkusję wyciągnął i poszedłby i się pomodliłby się, bo nie ma chętnego, który by to zrobił. Kto ma usługiwać w kościele? No przecież pastor, nie? Czym byłem zachwycony wczoraj? Kochani, to był dla mnie czas wspaniałej uczty duchowej. Kiedy patrzyłem i mówiłem, Boże, właśnie tak widzę Kościół. Właśnie tak widzę na podstawie Twojego słowa, kiedy ludzie podchodzili do siebie, jeden do drugiego i modlili się. I żona podeszła do męża, halleluja, i nie mógł bólu znaleźć. Halleluja. Czy nie tak Kościół funkcjonować powinien? I wiecie, kto jest za to odpowiedzialny? Czy funkcjonuje, czy nie? Ale my się boimy. Przecież nie podejdę, Paulinę boli noga, no jak? Podejdę, pomodlę się i nic, i co wtedy? I co wtedy? I wtedy nie będę odpowiadał. Wtedy słowo to nie będzie mnie sądziło. Mówiłem do twojego serca, idź i nie poszedłeś. A jeżeli my wszyscy jako Kościół uchwycimy się tego słowa, tych wszystkich obietnic, które Pan Jezus dał swojemu Kościołowi, nie będziemy się bać, że co, że dalej będzie boleć. Czasami Bóg ma swoje różne sposoby dziwne, w jaki sposób odpowiada, ale naszą odpowiedzialnością jest iść i wykonać. To zaczniemy kazanie od początku. Czy ktoś z was wierzy w moc Słowa Bożego? Kościele Boże, jeszcze raz jedziemy to samo, czy podejmujemy decyzję? Przyjmuję Słowo. To na koniec troszeczkę humoru. Stary humor, jak Jąkała rozdawał Biblię. Akcja w kościele, rozdajemy Biblię. Wielu z was się uśmiecha, pewno pamiętacie. I każdy wraca, nikt nie chce wziąć. A Jąkała przychodzi i następną partię, i następną. I w końcu pytają się, jak ty to robisz, że biorą? A on mówi, staję u drzwi i mówię, mam czytać, czy weźmiesz? Kochani, fajne. Weźmiesz, czy wracasz z niczym? Powstańcie, proszę. Panie mój, dziękuję ci. Dziękuję, Panie, za moc Twojego Słowa. Dziękuję, Panie, za Słowo, które poprzecinało moje życie. Za Słowo, Panie, które skutecznie działa w moim życiu. Dziękuję, Panie, tak, za to, że kiedyś byłem takim, jak pisze Twoje Słowo, samolubny, zawzięty. Panie, Ty zmieniłeś moje serce. Panie, Ty słyszałeś moje słowa, że chcę Tobie służyć, ale nie tak. Dziękuję, Panie, za to, że Twoje słowo do końca było skuteczne i Twoje słowo odcięło wszystko to, dlaczego mówiłem nie. Panie, i Ty znasz nasze deklaracje. Ty wiesz, Panie, jak łatwo nam jest mówić, wierzę Tobie. Jak łatwo nam jest mówić, wierzę Twojemu Słowu. Panie, ale wiesz, na ile prawdziwie jesteśmy wykonawcami. Tak, Panie, sami siebie możemy oszukać. Sami siebie możemy usprawiedliwić. Ale kiedyś staniemy przed Tobą. Panie, chcemy stanąć jako wypróbowani, jako ci, którzy skutecznie posługiwali się Twoim Słowem. Skutecznie, Panie. Panie, jakże wiele razy wołamy z tego miejsca, prosząc Cię o znaki, o cuda. Ale Ty wiesz, Panie, jak jesteśmy oporni, aby samemu pójść i czynić te rzeczy. Ojcze, proszę o każdego z nas. Wierzę, że to jest czas przebudzenia dla tego miasta. Że to jest czas, Panie, w którym Ty chcesz nas posyłać. Czas, w którym nas chcesz używać. Panie, proszę, daj mi pełnię Ducha Twojego, abym mógł iść, Panie. Chcę to, Panie, czynić. Słyszysz moje słowa, słyszysz moje pragnienia. Proszę, Panie, jeśli jest cokolwiek w moim życiu, co mnie ogranicza, co mnie trzyma, proszę, Panie, niechaj Twoje słowo, jak miecz obusieczny, działa w moim życiu. Halleluja.